Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinch, mili Państwo, jestem w tej chwili w Dzienniku Ludowym, tak, w Dzienniku Ludowym i to jest ich własny tekst z 21 marca. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego? Aha, i tekst, tytuł tekstu Pas i Droga, czyli ta inicjatywa prezydencji Pasa i Drogi działa jako nowy silnik dla gospodarki światowej. Mili Państwo, ten artykuł jest istotny. Moim zdaniem jest istotny dla wszystkich, łącznie z Polską, z Polakami, bo chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli istotę inicjatywy, tej idei, albowiem, jak tutaj autor pisze, w 2016 roku zarówno pas gospodarczy jednomnego szlaku, jak i morski jedwabny szlak XXI wieku będą w budowie. Będą tak naprawdę, moim skromnym zdaniem, nie tyle będą w budowie, co będą się rozpędzały. Ta inicjatywa dopiero będzie rozpędzała. Ale ta inicjatywa to. No i tutaj właśnie o to chodzi, że w tym artykule chodzi o to, że autor pisze wyraźnie, brakuje jasnego zrozumienia, co pociąga za sobą inicjatywa Pasa i Drogi. Niektórzy mają wciąż wątpliwości, dlatego jest czas, aby przeprowadzić szczegółową analizę celów i większości skutków inicjatywy. No więc właśnie, ja może nie będę literalnie czytał artykułu, bo jakby... Powiem tak, ja zawsze wychodzę z założenia, że niestety moi chińscy przyjaciele, jest ich 1 375 000 000 w tej chwili, wszystkich traktuję jako przyjaciół Chińczyków, więc ci moi chińscy przyjaciele używają, w szczególności ich wybrańcy losu, czyli dziennikarze, używają sposobów komunikowania się szczególnie z naszą częścią ludzkości, nie dosyć szczęśliwą, skromnym moim zdaniem. Więc pozwolę sobie to własnymi słowami zrobić. Otóż cele, jakie cele przyświecają Chinom i jakie będą skutki tej inicjatywy Pasejdzeń. No więc przede wszystkim powiedzmy sobie wyraźnie, i tutaj wyraźnie ten autor to pisze. Inicjatywa Pasejdzeń wychodzi z Chin, ale będzie miała daleko idące konsekwencje poza granicami. Tak, to się wszystko zgadza. Tylko, że, mili Państwo, to jest tak, że po pierwsze, może zacznijmy od Chin, a później przejdźmy na zewnątrz. Otóż cele tej inicjatywy Pasa i Drogi niesamowicie ważne dla Chin również, ale to wszystko w długim okresie czasu. Ja szacuję, że pierwsze, czy to wszystko będzie się działo etapami, to już nawet się powoli dzieje, ale pierwsze sygnalne rzeczy, czyli na przykład połączenie kolejowe z Iranem przez Kazachstan, Turkmenistan, zupełnie nowatorska historia. Czy też Colombo, czyli na Sri Lance, ten port Colombo, rozbudowa tego portu, czy Gwadar, to są elementy wszystko jedwabnego szlaku, czy Pireus, to są wszystko elementy jedwabnego szlaku, więc one już się dzieją. No ale to dopiero nabiera tempa, to są pierwsze jaskółki, tak bym to ujął. I teraz tak, i cele, a więc długosiężne, dalekosiężne cele, 20-30 lat. Myślę, że jak za 20-30 lat skończy się, będzie można powiedzieć o tym, że się kończy ta inicjatywa, że ona powoli już się zmaterializowała, to właśnie to będzie to, 20-30 lat, więc bardzo, bardzo długofalowe podejście. I teraz tak, więc Chiny. A co dla Chin to oznacza? To jest rzecz arcyważna. Ja właściwie tak naprawdę to w co drugim, co trzecim artykule widzę elementy tych jedwabnych szlaków. Bo proszę Państwa, jeśli ja mówię o Gwadar, Polsce Gwadar w Pakistanie, to to jest element jedwabnego szlaku. Jeśli mówię o tym o tym porcie Pireusie w Grecji, to jest element jedwabnego szlaku. Jeśli mówię o tych rozmowach ze Słowenią, Chińczyków, to jest to element jedwabnego szlaku. Jeśli mówię o budowie linii Moskwa-Kazań, to jest element jedwabnego szlaku. Jeśli mówię o budowie mostu na koło Białowieszczańska, Błogowieszczańska, a na Tamurem, to też element jedwabnego szlaku. I Państwo, tak naprawdę, to ja mógłbym jeszcze 10 minut wymieniać te elementy, które składają się na te przeróżniste elementy jedwabnego szlaku. Więc tak, i one się dzielą na rzeczy, które się dzieją w Chinach lub będą działy w Chinach, i na elementy, które się dzieją lub będą działy na zewnątrz Chin. Oczywiście to, co się będzie działo na zewnątrz Chin, będzie jakby podstawowe. Bo jaki jest cel jedwabnego szlaku? Moim zdaniem podstawowy cel jedwabnego szlaku to jest związać Chiny ze światem, ale być może świat z Chinami w sposób, który do tej pory nikt tego nie zrobił. Żadne państwo nie chciało w każdym razie związać świata ze sobą i vice versa, i odwrotnie, a jak Chińczycy zamierzają to zrobić w tej chwili. Bo mieli państwo, bo to, co robili Amerykanie, to w ogóle nie, no to jest kompletnie co innego. Kompletnie co innego. I metody nie te, bo oni najczęściej używali CIA i wojska. Nie, po prostu nie. A nie, to jest coś kompletnie zupełnie innego. Chiny chcą w ciągu tych najbliższych, powiedzmy sobie, umownych 30 lat, czy rządy chińskie, powiedzmy sobie bardziej precyzyjnie, będą chciały związać właśnie Chiny ze światem i świat z Chinami. A po co? Ano dlatego, żeby doprowadzić do sytuacji, która dzieje się w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są związane z Chinami takimi więzami, że nie sposób tego ruszyć. Amerykańskie rządy mają gigantyczny problem. Gigantyczny. Bo z jednej strony politycznie chcieliby unicestwić Chiny, a z drugiej strony nie mają takiej szansy. Bo to jest tak, jak pan Zagłowa mówił, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Dokładnie tak właśnie jest. Podejrzewam, oczywiście nikt mi tego nie powiedział expressis verbis, ale podejrzewam, że tak właśnie zaplanowali mandaryni z Pekinu przyszłość świata. Że oni chcą z jednej strony być tak bardzo potrzebni światu, żeby ten świat nie mógł bez nich istnieć, a z drugiej strony, żeby to świat był potrzebny im. Czyli sprzężenie zwrotne. I tak jest cel, moim skromnym zdaniem, tych jedwabnych szlaków. Tej inicjatywy, która jest tak gigantyczna, że gadanie o planie Marszala, plan Marszala to była pchełka w porównaniu z tą inicjatywą prezentacji. Pchełka, proszę Państwa. Bo po pierwsze odnosił się tylko do elementu, do części Europy. To raz. A po drugie był bardzo skromny finansowo. Bardzo, bardzo skromny finansowo. Natomiast tutaj ta inicjatywa jest tak gigantyczna, że przytaczają chińscy koledzy bardzo dużo cyfr, mówią o 63% świata, które 63% ludności świata, która będzie w obrębie tego jedwabnego szlaku, i 29% globalnej gospodarki, która będzie w objęciach, w cudzysłowie, tego jedwabnego szlaku. Słowem, to jest gigant. To nie ma żadnego porównania. Poza tym plan Marshalla to w ogóle nie było to. To jest, plan Marshalla miał odbudować Europę Zachodnią po wojnie. Natomiast tutaj jedwabny szlak ma zacząć budować, bardzo często od podstaw, budować coś, czego nie było do tej pory. Oczywiście można powiedzieć tak, że to nie tylko, że ja mówię o perspektywie 30 lat, no ale teraz to się dzieje tu i teraz, prawda? Ja doskonale o tym wiem i wszyscy zainteresowani o tym, wszystkie kraje zainteresowane o tym wiedzą, że tak naprawdę to te śmieszne jakieś pieniądze z AIB, który ma wspomagać te kraje azjatyckie, że te śmieszne pieniądze, bo to AIB to jest 100 miliardów dolarów, te śmieszne pieniądze, tam 40 miliardów dolarów z funduszu drogowego, to są, proszę Państwa, to jest na waciki w porównaniu z tym, co się będzie działo w ciągu tych najbliższych 30 lat. To jest na waciki. To będą biliony dolarów. Biliony. A wydane przez Chińczyków. Głównie Chińczyków. I ja jestem pewien, że to będzie stymulowało powoli. To jest tak jak w tej bajce. Ruszyła maszyna po szynach o spale. Tak? Rusza, wolno rusza, bardzo trudno rusza, ale rusza i później zaczyna się rozpędzać i pędzi. Proszę Państwa, tak będzie wyglądała sprawa budowy jedwabnego szlaku, zaangażowania chińskiego w jedwabny szlak, zaangażowania świata w jedwabny szlak, świata rozumianego nie przez Stany Zjednoczone, Kanadę czy Japonię czy coś innego, nie. Rozumianego przez Bangladesz, przez Kazachstan, przez Rosję, przez Słowację, przez nie wiem, Arabię Saudyjską, no wszystko, co będzie w okolicy. Rozumiecie Państwo? Tak to będzie wyglądało w przyszłości. Więc cel jest jasny. Celem ma być związanie, jeszcze raz powtarzam, związanie Chin ze światem i świata z Chinami. Tak to będzie wyglądało. Ja mógłbym na ten temat długo mówić, ale jestem przekonany, że bardzo z Państwa dotrwało do tego momentu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.